Wcześniej śpiewała Lidka Pospieszalska, oczywiście do wiersza Cypriana Kamila Norwida, a my przechodzimy, jak Państwo zapowiadałem, do bieżącej polityki. Naszym gościem Marek Jakubiak, kandydat, pozycja 8, lista warszawska Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Od migracji zacznijmy. Zdaje się, że nie tylko Niemcy, ale też polska opozycja chce wprowadzenia, przynajmniej tak głosowa w Europarlamencie, chce wprowadzenia paktu migracyjnego. Wraca temat relokacji na poważnie w Unii Europejskiej, relokacji migrantów z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii do Polski.
Wie pan, ja tutaj widzę w tym zjawisku trochę dziwnych sytuacji takich, które całość połączone mogą stanowić jakiś scenariusz, który się dzieje w trakcie wyborów w Polsce. Bo moim zdaniem nie przez przypadek nagle Agnieszka Holland ze swoim filmem finansowanym przez Niemców, Trzaskowskiego, czyli Platformę Obywatelską i tak dalej, wyskakuje. Nie przez przypadek zapewne Niemcy wstrzymują się na chwilę z wprowadzeniem tego prawa o kuriozum przez ministrów spraw zagranicznych zatwierdzonego. To w ogóle żaden traktat nie przewiduje czegoś podobnego. To nie przez przypadek zapewne pani Johansson mówi najpierw, że nie ma żadnego przymusu, absolutnie żadnego przymusu, po czym nasi politycy, wszyscy jak jeden, mówią, że nie ma żadnego przymusu, nie będzie, wystarczy napisać podanie do Unii Europejskiej i przecież Ukraińców tylu przyjęliśmy, nie będzie żadnych tam w ogóle. Ja tutaj widzę pewien scenariusz i taka mądrość etapu każe mi myśleć, że tu nie ma dzieła przypadku, że Polska jak śmieci, przypominam, że 2000 tirów Niemcy przewozili tirów w śmieci do Polski, bo mogli. To samo będzie dokładnie i w tym przypadku, tylko tyle, że tam są dwa warianty. Jeden wariant jest taki, że grzecznie przyjmujemy, ile oni dadzą, nie ma limitów żadnych, ile dadzą, tyle mamy przyjąć, albo płacić. Jeżeli przyjmiemy, a taki uchodźca ucieknie z powrotem do Niemiec, na przykład do swojej rodziny czy gdzieś tam, to jest kara jeszcze dwa razy większa niż opłata za nieprzyjęcie tego imigranta. Ja tutaj Niemcy znowu geszeft jakiś robią ponad naszymi głowami wraz z porozumieniem tuskowym, ponieważ nie wierzę, żeby oni nie wiedzieli, że to się zbliża. Dlatego być może są tak bardzo negatywnie nastawieni do referendum, które się ma odbyć w dniu wyborów, ponieważ jak 50% plus jeden opowie się za zakazem przyjmowania jakichkolwiek imigrantów nielegalnych do Polski, wtedy każdy rząd, o nie daj Boże, który by zastąpił Zjednoczoną Prawicą, miałby ręce związane.
I nie mógłby wiele zrobić. To jest tak, że w tej chwili staje się Berlin coraz mocniej, coraz bardziej będzie na Polskę naciskał. Wydaje się, że ta kwestia migracji staje się kluczowym taranem do przeprowadzenia centralizacji Unii Europejskiej. To jest też projekt, który leży na stole. To jest stawka tych wyborów, bo takie pytanie padało. Publicyści mówili, o co są te wybory? Co jest stawką tych wyborów? To coraz częściej się wydaje, że stawką jest niezależność, niepodległość Polski de facto.
Ależ oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli Unia Europejska nie wróci do swojej formy traktatowej, do tego organizmu, do którego my wstępowaliśmy, to w Unii ja nie widzę miejsca dla Polski. Ja myślę, że jeżeli Polacy będą chcieli być asertywni i będą chcieli mówić językiem polskim, będą chcieli płacić złotówką, mieć własną armię i własny potencjał bojowy, własny potencjał intelektualny i rozwojowy, to Polska będzie wyciskana z Unii, tak jak Wielka Brytania, i to rękami Tuska. Za pierwszym razem się udało, tak i teraz się uda. I w miejsce Polski kombinują sobie Niemcy wprowadzenie Ukrainy. Dlatego, że to jest kraj podobny do Polski w 90-tych latach. W Polsce szalała korupcja również. Wszystkiego było po prostu, niczego nie było w tychże krajach. No i można było zarobić. To Niemcy, mimo że Polakom tam różne restrykcje włączali, ale jednak przystali na to, bo jednak pieniądz nie śmierdzi. Więc z Ukrainą pewnie będzie to samo, a Polska, proszę Państwa, doskonale się sama rozwija. W związku z tym ona w Unii już jest niepotrzebna, bo ona będzie zagrożeniem dla Niemiec. Poza tym jest jeszcze Europarlament, gdzie jednak głosuje się większością i w sytuacji takiej, gdyby u Ukraina na przykład w koalicji z Polską weszła do Europarlamentu, również miałaby 50 paru posłów, a więc zagrożenie z utraty hegemonii przez Niemcy i Francję miałoby realny wymiar. W związku z tym nie dopuszczą do tego po prostu. Po prostu zwyczajnie do tego nie dopuszczą. Albo Ukraina, albo Polska. Tutaj nie mam cienia wątpliwości, że Polska będzie wyciskana, dlatego że Tusk przegra te wybory, o czym Scholz wie, dlatego już mu nerwy puszczają. Miał milczeć, a mówi. Tutaj mamy do czynienia z rozkręcaniem przez Tuska i Tuskopodobnych afery, tak zwanej afery wizowej, bo nie skończyłem tego mojego pierwszego wywodu, że ten scenariusz zamyka się bardzo ładnie, bo to jest podgrywka pod Scholza, a Scholz w tej chwili to już wygrywa. Mówi o aferach jakichś wizowych. Przypomnę Państwu tylko, że Polska wydała w 2022 roku 72 tysiące wiz w porównaniu z 700 tysiącami niemieckich, 1 400 000 francuskich, hiszpańskich, która ma również tyle mieszkańców co Polska, prawie 800 tysięcy, to naprawdę są to tak dmuchane afery, że po prostu ręce opadają. A proszę zobaczyć.
Ale to też jest ciekawe o reakcję, bo afera się odgrywa, panie prezesie Marek Jakubiak, naszym gościem, od paru ładnych tygodni, a teraz dopiero poznajemy liczby, ile wiz wydała Hiszpania w ubiegłym roku, ile Polska, ile Niemcy. Tak. To jest tak, że my, że polskie państwo jest trochę bezbrodne, że można przez 2 tygodnie, przez 4 tygodnie, przez miesiąc kręcić aferę de facto i dopiero teraz dowiadujemy się podstawowych danych co do liczby wydawanych wiz przez konkretne największe kraje Unii Europejskiej. To jest też trochę zatrważające.
Zawsze jest tak, że jak ktoś taką ofensywę wypuszcza, to atakujący się cofa. Państwo polskie nie jest nastawione na wojnę z własnymi obywatelami. I w sytuacji takiej, kiedy opozycja z antypolską, kłamliwą tutaj ofensywą rusza, to każdy się cofnie, czego dowodem była próba okaleczenia siebie przez ministra Wawrzyka. To są po prostu, ja chcę Państwu powiedzieć, że mamy też ofiary z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład ministra Lasów Państwowych, który poddany hejtowi poddał się po prostu. Więc to nie jest takie proste. Ja kiedyś, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja kiedyś powiedziałem, że nie zgadzam się na adopcję dzieci i na mnie jednego Marka Jakubiaka hejt całego świata z Nowym Jorkiem poszedł. Ja pamiętam, co to było. Ja pamiętam, jak się niszczy człowieka u źródła. I ja nie pękłem, ale są ludzie, którzy mają słabsze emocje, w wojsku nigdy nie byli, więc są bardziej delikatni i wrażliwi. I państwo polskie, jeszcze raz to powtórzę, nie jest gotowe na walkę z własnymi obywatelami, gotowe na polemikę z własnymi obywatelami i to po tygodniu, 2 tygodniach, proszę bardzo, przygotowane syntetyczne zestawienia, potwierdzone przez Unię, a teraz Scholz mówi, że złapali jakiegoś studenta, który z Polski przyjechał po to, żeby w Niemczech studiować, ale on nie studiuje i to jest wina rządu. No przecież to jest jakaś już paranoja, wy się wszyscy razem leczcie, ludzie, no, a szczególnie kieruję to do Scholza, bo jego faktycznie stan ostatnio pokazuje, że Niemcy po pierwsze z własnym problemem sobie nie dają rady, po drugie nie widzą rozwiązania, a po trzecie, proszę Państwa, wszystkie wojny w Europie wywołują Niemcy. I dziś wywołuje tą wojnę również państwo niemieckie. Bo czym jest, panie redaktorze i drodzy Państwo, wytłumaczcie mi to. Scholz mówi, nielegalnych sprowadzają Polacy, a Niemcy płacą statkom, które nielegalnych przywożą z Afryki Północnej na Lampedusę na przykład. Czy to jest normalne? Państwo niemieckie płaci, bo to ministerstwo utrzymuje te statki. Przecież to jest jakiś dom wariatów. Znowu Niemcy jątrzą w środku Europy, znowu chcą niepokoje wywołać i myślą, że na tym zarobią. No.
Panie prezesie, to jeszcze do naszych relacji z Ukrainą przejdźmy. Szef tamtejszego MSZ-u powiedział, jesteśmy głęboko wdzięczni i polskiemu społeczeństwu, i polskim władzom. Dmytro Kuleba takie słowa wypowiedział. Różne sygnały płyną z Kijowa. Raz jakby Kijów chciał się wycofać z tej wojny retorycznej z Polską, ale nie ma jeszcze decyzji co do wycofania skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę. Co, jak właściwie w tej chwili czyta pan prezes ruchy Kijowa? O co im chodzi?
Panie redaktorze, kto to wie? Ja słowo daję.
No, ja myślałem, że pan się domyśla, w co oni grają dokładnie.
To jest następny znak zapytania. Być może to jest tak, że jesteśmy w tej chwili w jakiejś takiej nerwowej geopolitycznie sytuacji, gdzie z jednej strony Niemcy nie dają sobie z własnymi pomysłami rady, z drugiej strony Ukraińcy prowadzą ofensywę i przez 2 miesiące wyzwolili jeden powiat, czy rejon powiatu w Polsce. I teraz pan Kułębę tutaj cytuję. No to ja bym chciał powiedzieć, że po przemyśleniu tego wszystkiego jestem bardzo wdzięczny, że oni są wdzięczni i kropka. A teraz weźmy się, jeżeli chcecie, żebyśmy wam pomagali, to po pierwsze ekshumacje w pełnym zakresie, po drugie, proszę bardzo, bilateralne rozmowy na temat udziału Polski w odbudowie Ukrainy, dopiero będziemy dalej szli. A za dziękuję, nikt nie kupuje, w Polsce stare powiedzenie takie jest, więc bardzo proszę, teraz powinniśmy do realpolitik przejść. Niemcy pojechali, położyli Rheinmetall, firmę od razu przenosi do Ukrainy po to, żeby przejąć rynek zbrojeniowy. Ukraina się nie będzie zbroiła. Teraz się będzie odbudowywała. To jest strzał w kolano niemiecki, ale to jest ich problem. Natomiast zrobili to po to, żeby na przykład te uzbrojenie, które w ogóle w przyszłości kupowałaby Ukraina, nie kupowała w Polsce, tylko w Niemczech, bo im rynek polski i skandynawski wyskoczył w związku z zapowiedziami rynku polskiego zbrojeniowego.
A może w ogóle nie rozmawiać z ekipą Zełenskiego, poczekać na jakieś przesilenie. Dużo się mówi o tym, że tam jest głęboki podział w elicie ukraińskiej i powiedzieć, że z Zełenskim to już nie mamy co rozmawiać, czekamy na bardziej wiarygodną ekipę w Kijowie.
Nie, no proszę państwa, no jesteśmy poważnymi ludźmi, no słuchają nas praktycznie...
Poważni ludzie również.
Nie również, tylko wszyscy, bo akurat znam słuchaczy Radia Wnet, których serdecznie pozdrawiam w Polsce i za granicą. Ale proszę państwa, jak się musi czuć Duda? No możemy mieć do niego uwagi, takie, siakie uwagi, ale reprezentował tam naród polski w ONZ-cie. Jak on się musiał czuć, kiedy ostentacyjnie jego najbliższy przyjaciel ukraiński, któremu 4 litery Duda latał do tego Kijowa i mu ratował za wszelką cenę, bo o tym za chwilę powiem. I proszę państwa, on wstaje i ostentacyjnie wychodzi. Przecież to jest tak, jakby napluć mu w twarz, na litość boską. No. A potem jest spotkanie, bo jeszcze Duda myślał, poczekajcie, uspokójcie się, porozmawiamy z nim, bo ja nie wiem, co się stało Władziowi. No to Władzio, proszę państwa, 3 razy przekładał, czy 4 razy przekładał spotkanie z godziny na godzinę i Duda w końcu, prezydent Rzeczpospolitej, mówi, dobrze, wystarczy już tego. Widzę, że nie musimy się spotykać, więc nie spotykajmy się, do widzenia, ja lecę do Polski. A potem leci do Kanady, wprowadza nasz Władzio ukraiński, wprowadza w konfuzję całą Kanadę, gloryfikując bandytę z SS Galicien. Potem jedzie do Nowego Jorku. Oczywiście tam od razu zamykają kapitol przed nim i nie może wystąpić. Amerykanie zaczynają mu stawiać już warunki, że dość tego. Polacy mówią dość tego. I co? I Niemcy się zjawiają i mówią tak, no Władziu, jest taka, herr Władysław, jest taka sytuacja, my ci pomożemy, damy ci pieniądze i w ogóle do Unii cię wprowadzimy, tylko musisz stuknąć Polskę. No to stuknął Polskę. Tylko kto na tym dobrze wyjdzie? I ma rację doradca, były doradca, bo przecież go usunął, bo mu za dobrze doradzał, że jak... Co 100 lat? Tak samo. Co 100 lat jest to samo? Zamiast z Polakami wejść, to ciągle coś. I tak jak powiedziałem, jesteście wdzięczni? Bardzo się cieszymy. Kropka. Teraz robimy interesy. A więc najpierw ekshumacje. Decyzja za tydzień. Nie będzie żadnej pomocy, jak nie będzie decyzji. I tak dalej, i tak dalej. No teraz to już krótko, po prostu krótko. I proszę państwa, mam do państwa gorącą prośbę. Nie żałujmy, że mieliśmy serce, że otworzyliśmy swoje mieszkania, domy. Nie żałujmy. Jesteśmy Polakami, jesteśmy ludźmi, którzy są podszyci empatią. Jesteśmy dobrymi ludźmi, dobrym narodem. I jeżeli Ukraińcy postąpili w ten sposób, ja bym nie chciał zresztą mieszać Ukraińców z rządem ukraińskim, bo to są dwa światy. Ukraińcy to są Słowianie, Druga Rzeczpospolita, Pierwsza Rzeczpospolita, tysiącletnia historia ukraińsko-polska o tym świadczy. Były różne sytuacje, ale Ukraińcy byli przecież sąsiadami. A Wołyń, a propos tych czarnych stron współżycia, natychmiast musi być wyjaśnione. To powinno być, to powinno nie być nawet słowo powiedziane więcej, jak tylko to, Wołyń, nie ma innej dyskusji. Ekshumacje, podsumowanie, dopiero rozmawiamy dalej.
Panie prezesie, Marek Jakubiak naszym gościem, a co zrobić z Ukraińcami, którzy są w Polsce? Trwa dyskusja, użyję tego słowa, nie bardzo go lubię, ale go użyję. Populistyczne stanowienie jest takie, odebrać całe wsparcie społeczne, rodzinne, oczywiście świadczenia rodzina 500+, na pierwszym miejscu w ramach retorsji albo w ogóle, że tak należy zrobić, ale z drugiej strony, jak patrzymy na przemieszczanie się uchodźców z Ukrainy, to już w tej chwili więcej osób jest w Niemczech, gdzie też jest wsparcie społeczne przyznawane niż w Polsce. No i są takie analizy, że może warto tych uchodźców, tych Ukraińców, kobiety z dziećmi trzymać u nas, bo to będzie korzystne dla naszej gospodarki. Jakie jest zdanie pana prezesa w tej kwestii?
Ukraińcy mają prostą sprawę, mogą mieć kartę Polaka, mogą, nie wszyscy, ale mogą mieć, mogą wnioski o obywatelstwo polskie składać, ale ja uważam, że wszystkie te socjale, które my dajemy jako polskie, powinny przysługiwać polskim obywatelom. Ja rozumiem, że był czas przejściowy, ale mamy mądrość etapu. To już jest 2 lata, jak ta wojna trwa. Widać wyraźnie, że Ukraina poszła w tej chwili na wojnę pozycyjną, a więc tak naprawdę ta cała kontrofensywa, w którą tyle miliardów wtłoczonych zostało przez Amerykanów, Polaków, Francuzów, Brytyjczyków i grąga jasne wie kogo jeszcze, stoi w miejscu. Więc ten plan amerykański odbicia Krymu nie powodzi się, dlatego że Ukraińcy przyjęli własną taktykę przeczekania. Nic to nie zmieni. Oni wojną chcą wygrywać swoją pozycję na świecie, tak jak wojną chcieli zdobyć rynki zbożowe w Polsce. Nie uda to się. Ukraińcy muszą zejść na ziemię i uznać wreszcie, że oni nie walczą za świat, tylko walczą za własne państwo. I niech oni wojny nie traktują jak narzędzia politycznego, bo wojna to cierpienie ludzi, to śmierć własnych obywateli, to jest spalanie własnego państwa. I jeżeli oni w tej chwili nie ruszą się, Amerykanie też się wycofają z pomocy ukraińskiej. Na własne życzenie nasi sąsiedzi to zrobią. A co do Ukraińców w Polsce, proszę państwa, mieszkamy obok nich od setek lat, obok nas setek lat mieszkają, pracują razem z nami, starają się jak mogą, przecież ja ich widzę wyraźnie i ja nie widzę takiego powodu, żeby ich traktować jakoś specjalnie źle. Oni powinni mieć w Polsce po prostu drugą swoją ojczyznę, a będą występować o obywatelstwa polskie, a to są bardzo dobrzy pracownicy.
To już na koniec nasza kampania wyborcza. Nie wiem, czy pan śledzi wystąpienia Donalda Tuska na różnego rodzaju wiecach. Śledzi pan, czy nie? Zaraz mogę odpytać.
Takie, ja wolę kabarety, natomiast prawda jest taka, że ostatnio dowiedziałem się, że Donald Tusk w ogóle chciał przekop zrobić na Mierzei Wiślanej. To było jego marzenie takie, nic go uprzedził.
Był w Elblągu, to nie tylko, że chciał zrobić zaporę i płot na granicę, jak będzie, zrobi jeszcze lepszy, jeszcze wyższy, jeszcze pod prąd go podepnie, to teraz się w Elblągu powiedział, że przekop, no ogólnie fajnie, ale on zrobi jeszcze lepiej, jeszcze większy i że całe życie o ten przekop zabiegał. To prawda, że te słowa w Elblągu działają. No i co, ludzie uwierzą, że Donald Tusk już się rwał z kilofem i łopatą, żeby przekopywać, tylko biedny PiS go jak zwykle uprzedził i on musi się tłumaczyć?
Zaraz w Gdańsku znajdą jakąś nauczycielkę, która pamięta, że on w szkole podstawowej na ten temat już mówił, że przekop musi być zrobiony. Ja myślę, że ten przekop w formie Tuska będzie również dla samolotów różnej maści, ale proszę państwa, no hipokryzja już ma jakieś granice. Ja po prostu się przez łzy już się śmieję, dlatego że ludzie w to wierzą. No to jest 20% narodu polskiego w to wszystko wierzy. Przecież on miał 500+ prowadzić, on wymyślił 500+, w szufladzie u Kopaczowej leżało, tylko nie zdążyliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie brednie, które proszę państwa, Teraz wyszła sytuacja taka, że Putin zadzwonił do Tuska, że kibice rosyjscy zostali poturbowani gdzieś w Warszawie na jakimś meczu. W związku z tym dobrze by było, żeby Tusk wyciągnął konsekwencje od kibiców polskich. No to powsadzali chłopaków za to, że przez telefon źle na temat Rosji mówili. Taki wyrok ostatnio widziałem w telewizji polskiej. Pokazywano, chłopaka spłakał, parę miesięcy w więzieniu przesiedział. Pytanie brzmi, jeżeli on tak mówi o tych podsłuchach, to skąd Tusk wiedział, o czym obywatel, szary obywatel, kibic polskiej drużyny, o czym on mówił przez telefon? Co to za jakieś, w ogóle, w jakim my państwie żyliśmy do 15 roku? Na litość boską. Przecież to było jakieś państwo z mchu i paproci. To jest po prostu kartonowe państwo, tak jak oni sami o sobie mówili. Pamiętacie, kamieni kupa, no. Tak to było.
A z drugiej strony w Elblągu Donald Tusk, no powiedział oczywiście wcześniej, nie w Elblągu, ale że Polska potrzebuje porządku, ale w takim rozumieniu ordungu, bo powiedział, że on pochodzi z tej części, gdzie była cywilizacja zachodnia,
Tak,
odnosząc się do zaborów, czyli że z zaboru pruskiego pochodzi i on wie, co to jest ordung, i on wie, że tego porządku, tego ordungu niemieckiego Polska właśnie teraz potrzebuje. Jaki to będzie Ordung Tuska w Polsce?
panie redaktorze, ja jestem warszawiakiem. No, ja jestem bardzo emocjonalnie wychowany na gruzach Warszawy, tak naprawdę, bo już parę lat mam. Mój dziadek miał spracowane ręce i tyrał po 12 godzin dziennie, żeby można było cokolwiek jeść, i odbudowywał Warszawę. I powiem panu tak, że mówienie dzisiaj o cywilizacji zachodniej, a nie o Niemcach, i to z taką empatią bardzo w stosunku do niej, bo pamiętamy, że Gazeta Wyborcza się litowała, jak wyglądało Boże Narodzenie dla żołnierzy Wehrmachtu na terenie Polski. No bardzo, bardzo smutne było. No bo przecież oni codziennie musieli mordować i jeszcze śpiewać kolędy, prawda? No więc mówienie o tym, że żołnierz Wehrmachtu, czy jakikolwiek inny żołnierz niemiecki SS, na przykład, nie wiem, Galicjen, czy niemieckiego SS, proszę państwa, jest porządny, bo nie wysadził grobu nieznanego żołnierza, a mógł, no to jest hipokryzja, to jest bezczelność zwykła. I ja pytam się, Tusk, gdzieś ty złożył kwiaty 1 września i komu? Bo proszę państwa, mając połowę rodziny, ja go też rozumiem, on ma połowę rodziny w Niemczech, no. Przecież on jest ciągle targany interesami niemieckie czy polskie. No, ale to Polskę stać chyba na polskiego premiera, na litość boską. No, a niekoniecznie musimy mieć pół Niemca. Bo w sytuacji takiej, kiedy matka Niemka go wychowuje, a ojciec mu tam w podstawówce umiera, to pytam się, w jakim języku kolędy śpiewano? No nie przesadzajmy, przecież to są retoryczne pytania. I teraz on mówi, że on tak kocha bez pamięci Polskę. Tak, bo ci kazali. Kto go, przepraszam bardzo, powołał na przewodniczącego Rady Europejskiej? No kto, pytam? Niemcy. Na 2 kadencje. Kto go do tej Partii Ludowej powołał? No przecież oczywiście, że Niemcy. A kto mu bon voyage życzył, jak go zwolnili z prezesa Partii Ludowej i kazali mu odbić Polskę? Ursula von der Leyen, była minister obrony narodowej. No, co jeszcze trzeba powiedzieć? Weber mówi, naszym wrogiem jest PiS i my go jako jedyna siła będziemy zwalczali. Jego rzecznik prasowy mówi, nie będzie debaty z Tusk Morawiecki, ponieważ, przepraszam, Weber Morawiecki, dlatego że wysłaliśmy do Polski naszego wysłannika, nazywa się Donald Tusk i z nim możecie debatować. No to jakich jeszcze trzeba, pytam się, dowodów na to, kim jest Tusk, na litość boską, no? A on mi tu będzie o jakichś tam mierzejach wiślanych opowiadał, dyrdy mały. On tu będzie mi opowiadał, jak on Polskę będzie odbudowywał. Polska miała ulec rozbiorowi za Tuska. I jak jeszcze ktoś ma wątpliwości, to podpowiadam. Ze wschodu miały przyjść wojska rosyjskie i tam nie było żadnego wojska, więc bo zlikwidował, więc nie było, nie miało nie być żadnych walk. Mieli dojść do Wisły, a z drugiej strony Bundeswehra, na niepoznaki Wehrmacht, proszę państwa, pod sztandarami Unii Europejskiej miał zająć terytorium Polski. Uwaga, w tym dobrym znaczeniu zabezpieczenia polskiego bezpieczeństwa. Więc jeżeli mówimy o czymkolwiek, to mówimy o rozbiorze polskim kolejnym i Bóg nad nami czuwa na litość boską, bo w 15 roku, proszę państwa, w 15 roku Tusk stracił w Polsce władzę. I nie daj Boże, żeby ją kolejny raz odzyskał. Stracimy Polskę naprawdę na setki lat. Aż znowu krew się poleje.
I o tym, no oby tak nie było.
Oby tak nie
Co
było.
to,
No, mam
oby to
nadzieję, że
się,
jesteśmy.
panie prezesie, nie sprawdziło.
Ale rozumie pan, panie redaktorze, no to jest proste równanie. Jeżeli Rosjanie z tej strony, a przyjdą unijne wojska, które będą odbijały, to co to za wojska będą? To będzie Wehrmacht. Jak oni wejdą, niech oni się nazywają Bundeswehra, Buka, czy wiedzieć, niech oni się jak chcą nazywają, Unijczykami niech się nazwą. Ale fakt jest taki, że to będzie Wehrmacht. I oni przyjdą od zachodu. I pytam się, gdzie rząd będzie polski? Będą dwa rządy polskie wtedy. Jeden będzie w Warszawie, drugi w Poznaniu. Pytam się, czy dokonał się podział Polski? Oczywiście, że się dokonał i taki był plan. Dlatego Niemcy nie inwestowali na stronie wschodniej, dlatego mieliśmy Polskę A i B, dlatego, proszę państwa, na Polskę wschodnią patrzono jak stracone terytorium. Tu nie szkoda inwestować. Oni to wszystko wiedzieli. Rosjanie mieli zająć najpierw Ukrainę, to 3 dni miało trwać, a potem mieli się brać za Polskę. Tyle gadania na ten temat.
No i tak czasami wygląda geopolityka. Bogu dzięki, dużym państwom imperium, tym jeszcze co oddychają i tym co starają się odtworzyć swoje imperia, nie zawsze wszystko się udaje. Marek Jakubiak był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Marek Jakubiak, opozycja 8, lista Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Kandydat na posła był naszym gościem. Godzina 12.59, kończymy Kurier Samopołudnie. Zapraszam państwa na serwis informacyjny, a następnie będzie Sztukateria.